Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ważnym owocem sakramentu Chrztu Świętego jest to, że czyni on nas członkami ciała Chrystusa i ludu Bożego, powiedział ojciec święty Franciszek.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował cykl kateches o sakramentach, skupiając się na sakramencie chrztu.
Ojciec święty przypomniał, że przez ten sakrament stajemy się członkami Chrystusa, zostajemy wszczepieni we wspólnotę Kościoła, powołani i posłani jako uczniowie i misjonarze do głoszenia orędzia Ewangelii.
Wymiar wspólnoty, będące owocem Chrztu Świętego, jest integralną częścią życia chrześcijańskiego, miłości, świadectwa i ewangelizacji.
My jesteśmy zobowiązani, abyśmy przekazywali wiarę, chrzest naszym dzieciom, naszym braciom, wszystkim. Sakrament Chrztu pozwala nam wejść w ten lud Boży, lud Boży, który ciągle podąża i w drodze, pielgrzymuje w dzieje. Na mocy Chrztu stajemy się uczniami i misjonarzami, powołanymi do niesienia Ewangelii w świat. Każdy ochrzczony bowiem, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. Nowa ewangelizacja powinna pociągać za sobą nowy protagonizm każdego z ochrzczonych.
Na zakończenie audiencji tradycyjnie papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Polaków. Bracia i siostry, Chrzest Święty jest fundamentem naszego życia, najpiękniejszym darem Boga, początkiem nowego życia jako dzieci Bożych. Dziękujmy za nasz chrzest i pamiętajmy, do czego ten sakrament nas obowiązuje. Niech nasze codzienne życie, relacje z ludźmi będą świadectwem przynależności do Boga, który jest naszym Ojcem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I zmieniamy temat. Lewicowe środowiska, które promują ideologię gender, dostały mocne wsparcie od minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szefowa tego resortu, minister Lena Kolarska-Bobińska, uznała, że na polskich uczelniach jest miejsce dla tej ideologii.
Resort nauki opowiada się za poszanowaniem wolności badań i pracy naukowej. Idea wydaje się na pierwszy rzut oka jak najbardziej słuszna, ponieważ naukowcy powinni mieć zagwarantowaną swobodę prowadzenia swoich badań.
Gender nie jest jednak nauką, a szkodliwą ideologią, która jest coraz mocniej obecna w polskim życiu publicznym, bo sprytnie podszywa się pod naukę, wchodząc na uczelnię.
Niewątpliwie genderowcy poczuli się ostatnio zagrożeni, bo coraz bardziej do ludzi przebija się prawda o gender studies, czy o wpychaniu tej ideologii do szkół i przedszkoli.
Można przypuszczać, że to stanowisko minister nauki to także próba przeciwdziałania skutkom, jakie już wywołał list polskich biskupów w sprawie gender. Episkopat obnażył cele tej ideologii i owoce, jakie ona może przynieść.
Ksiądz profesor Wojciech Cichosz, kierownik Zakładu Pedagogiki Pastoralnej UMK, zwraca uwagę, że u podstaw całego zamieszania, które powstało wokół gender, leży pomieszanie pojęć. Wiele osób mówi na temat gender, nie wiedząc, czym to gender jest.
Przy okazji każdej dyskusji, każdej debaty wypadałoby bardzo spokojnie, bez emocji, powiedzieć, czym gender jest albo czym to gender nie jest. Bo myślę, że jest tak, że wiele osób pod pojęcie gender podkłada specyficzne pojęcia, uzurpując prawa, aby nadać im pewne treści społeczne, edukacyjne, akademickie, a może i nawet polityczne, które miałyby doprowadzić do zmiany prawa.
Zjawisko gender studies nie jest nowym zjawiskiem. Istnieje już od wielu lat w życiu akademickim. Jednak stało się zagrożeniem wtedy, kiedy zostało przeniesione do rzeczywistości edukacyjnej, na przykład poprzez wprowadzenie tzw. programów równościowych.
Wielkie zło stało się wówczas, kiedy osoby, myślę, że do końca niezorientowane, ten termin z obszaru nauk społecznych, kulturowych, językowych, przeniosły do rzeczywistości edukacyjnej. I kiedy pojawiły się programy równościowe, kiedy pojawiło się, w cudzysłowie, nowe przedszkole, to wtedy dobrze się stało, że wielu edukatorów, wielu mądrych Polaków powiedziało nie. Tej ideologii trzeba zdecydowanie powiedzieć stop. Co innego jest badać i poznawać, a co innego jest wcielać to w życie.
Generalny inspektor ochrony danych osobowych nakazuje księżom proboszczom odnotowywanie w księgach parafialnych informacji o apostazji, nawet gdy osoba taka nie dopełniła przewidzianych przez Kościół procedur.
Do tej pory inspektor wydał 5 takich decyzji. Wszystkie dotyczyły osób, które wystąpiły z Kościoła katolickiego i poskarżyły się GIODO, że ten fakt nie został odnotowany w parafialnej księdze chrztu.
Na takie działania szefa GIODO pozwolił Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał on, że generalny inspektor, oceniając, czy dana osoba dokonała apostazji, nie musi kierować się wewnętrznymi przepisami Kościoła lub związku wyznaniowego.
Dotychczas Kościół odmawiał dokonania takiego wpisu, gdy osoba nie dopełniła przewidzianej prawem kościelnym procedury apostazji.
Skutek wyroku jest taki, że Kościół już nie decyduje o tym, kto do niego należy, a kto nie. Tylko urząd państwowy.
Mamy do czynienia z naruszeniem przepisów nie tylko konstytucji, ale i konkordatu regulujących relacje państwo-kościół, mówi konstytucjonalista i poseł Krystyna Pawłowicz.
Sprawy jakiejś określonej osoby, jakiegoś Malinowskiego, Kowalskiego z Kościołem, to są wewnętrzne sprawy Kościoła. To jest sprawa między tym Kowalskim a Kościołem. Sprawy wiary są regulowane i sprawy wyznawania wiary są regulowane przepisami wewnętrznymi Kościoła i nikt z zewnątrz, nie ma, nawet na podstawie wyroku sądowego, w żaden sposób nie ma prawa, a w szczególności państwo, nie może swoimi organami sądowymi czy prawem, nie może tutaj wkroczyć te relacje, modyfikować, zmieniać, chyba że będzie to wyraźnie wynikało z konkordatu. Czyli z umowy między Stolicą Apostolską a rządem RP w Polsce, jak chodzi o relacje między Stolicą Apostolską a rządem polskim, nie ma takiej zezwolenia, które dopuszcza regulowanie przez organ państwa spraw wystąpienia z Kościoła.
Wydając swoje decyzje z naruszeniem konstytucji i traktatu, szef GIODO potraktował Kościół czy parafię jako organy publiczne, dodała profesor Pawłowicz.
Wyprzedzanie, takie szybkie ułatwianie decyzją zewnętrzną, publiczną, wykreślanie kogoś z Kościoła, no jest to po prostu szokujące, tak bym powiedziała. Się pierwszy raz spotkałam się z tego typu działaniem organu państwa i właściwie przypomina to działania organu państwa z okresu PRL-u, który różnego rodzaju swoimi decyzjami zakazywał Kościołowi jakieś, nakazywał działania, no utrudniał wykonywanie, czy chciał zastępować wykonywanie funkcji duszpasterskich.
Ciągniki rolnicze pozostaną do 24 stycznia przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zapowiedzieli rolnicy, którzy protestują w ten sposób przeciwko nadal trwającym, jak podkreślają, nieprawidłowościom sprzedaży ziemi rolnej. Protestujący domagają się dialogu ze stroną rządową.
Akcentują, że ziemia przeznaczona na powiększenie gospodarstw rodzinnych nadal trafia do zagranicznych koncernów za pośrednictwem osób podstawionych, tak zwanych słupów.
Postulaty nie są realizowane, a to, co żeśmy podpisali, no mimo, że coś się nam udało załatwić, no niestety w wielu przypadkach nie prowadzi to, żeby rolnicy otrzymywali ziemię. Poza tym nie tylko ziemia, ale przede wszystkim wysokość czynszu dzierżawnych, chodzi o zabezpieczenie, hipotekę, wbrew temu, co było uzgodnione, jednak od rolników, szczególnie tych młodych rolników, gdzie ich sytuacja ekonomiczna jest dość trudna, wymaga się dodatkowych zabezpieczeń. No my stajemy przed murem, albo kupimy tą ziemię, a nie ma instytucji dzierżawy. Problemów jest coraz więcej, fiskali z państwa jest tak duży, a dotyczy nas szczególnie to gospodarstw tych większych w województwie zachodniopomorskim. Także my zamiast się rozwijać, będziemy się zbijać.
Mówił Edward Kosmal, przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.
Minister rolnictwa Stanisław Kalemba, pytany przez dziennikarzy o spotkanie z protestującymi, powiedział, że na razie nie planuje wyjazdu do Szczecina, bo taka wizyta nie była ustalona.
Dodał, że większość ubiegłorocznych postulatów zostało spełnione. Kalemba akcentował też, że protest w Szczecinie ma aspekt polityczny.
Życie jest polityką, no wszystko jest polityką. Jeżeli walczymy nie o politykę, o stołki, tylko walczymy o to, żeby przetrwać i rozwijać te swoje gospodarstwa, żeby mieć dostęp do ziemi, żeby ta ziemia została w polskich rękach. Czy pan minister nie zdaje sobie sprawy, że się prowadzi rozbiór Polski, że tyle tysięcy hektarów jest w rękach obcego kapitału, to oni tego nie wiedzą? Tu rozmawiamy z wojewodą, ich to nic nie obchodzi. Kasa, kasa i kasa do budżetu, to jest najważniejsze.
Do zniszczenia małych i średnich przedsiębiorstw doprowadzi wprowadzenie nowych przepisów unijnych dotyczących sposobu wędzenia. Solidarna Polska chce specjalnej uchwały sejmowej zakazującej wprowadzenia do polskiego prawa unijnych przepisów.
Politycy alarmują, że nowe restrykcje zagrażają ponad 1500 polskim przedsiębiorstwom i wielotysięcznym zwolnieniom.
Dziś już wiadomo, że blisko 300 mniejszych lub średnich wędzarni nie spełnia norm Unii Europejskiej. Polski rząd nie upomina się o tradycyjne wędzarnie, a to właśnie Polska jest największą ofiarą tych regulacji, zaznacza poseł Tomasz Górski.
Zaniedbanie rządu polskiego odbije się na polskich przedsiębiorstwach. To jest kilkaset przedsiębiorstw i kilka tysięcy miejsc pracy zagrożonych tą regulacją. Jeżeli wejdzie ona w życie, nie tylko polscy konsumenci będą mieć gorsze wędliny, ale również polscy przedsiębiorcy nie będą mogli prowadzić działalności gospodarczej w taki sposób jak do tej pory. Rząd polski od dawna gnębi polskich przedsiębiorców. Zarówno regulacjami, które wprowadza, jak i zaniedbaniami, które powodują właśnie takie sytuacje, jak mamy w tej chwili. Także oczekujemy również od rządu, żeby wreszcie zajął się polskimi firmami, żeby wreszcie zaczął tworzyć miejsca pracy poprzez odpowiednie regulacje, oczywiście, i wsparcie polskich przedsiębiorstw, a nie działanie na szkodę polskich przedsiębiorców.
Zamknięcie tradycyjnych wędzarni doprowadzi do tego, że na rynku dostępne będą wyłącznie kiełbasy i szynki wytwarzane maszynowo. Dzisiaj minister mówi nam, że nie umiemy wędzić, alarmuje Stanisław Jarosz, właściciel jednej wędzarni na Podkarpaciu.
Nie rozumiemy tego, że minister ani rząd nas nie broni, bo tam sobie Łotwa czy Francja wywalczyły. A wczoraj był taki komunikat właśnie z Unii Europejskiej, że nikt się do tego czasu o nas nie zwraca. Minęło 2 lata, przeszło, a rząd śpi. Byli tu goście, którzy wczoraj mało nie płakali, no rodzinne tradycje po 30 latach wędzą. I dzisiaj minister mówi, że nie umiemy wędzić. Najlepiej włożyć szynkę czy kiełbasę, zamaczać w roztwór, powiesić zimnym dymem i to będzie dobra kiełbasa. To będzie dobry wyrób. Nieprawda, tego się nie da zmienić.
100 zagrożonych zniszczeniem firm, które zatrudniają ponad 6 tysięcy pracowników, zgłosiło się do utworzonego wczoraj Komitetu Obrony Wędlin. W wyniku wprowadzenia nowych przepisów stracą także rolnicy, mówi Stanisław Jarosz.
Tych 5 mikrogramów było dotychczas, a chcą zmniejszyć do 2. To jest praktycznie niemożliwe. Jest możliwe, ale w tych dużych przemysłowych wędzeniach. A my już wędzimy tu od 500 lat. Ja nie bardzo widzę, komu to zagraża. No, jesteśmy trochę załamani, no bo jak wczoraj utworzył się taki Komitet Obrony Wędlin Tradycyjnych i zgłosiło się przeszło 100 firm, gdzie tam pracuje przeszło 6 tysięcy ludzi. No, a minister Kalemba dzisiaj mówi, że my to jesteśmy taki mały promil tym wszystkim. Jak to jest mały promil? To 2 województwa to jest mały promil, a tyle ludzi, które pracuje, to jest mało. A co będzie z rolnikami? Gdzie będą sprzedawać tak po 5 sztuk? Przecież duże firmy do nich nie przyjadą.
Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o to, by Sejm wysłuchał informacji rządu na temat sytuacji w związku z rozstrzygnięciem na niekorzyść Poczty Polskiej przetargu na obsługę korespondencji sądowych i prokuratorskich.
Posłowie PiS podkreślają, że przegrana Poczty Polskiej to krok ku marginalizacji tej firmy.
Prawo i Sprawiedliwość skierowało też pismo do CBA z prośbą o kontrolę przetargu. Posłowie zapowiedzieli ponadto, że złożą projekt zmian w prawie, według którego tylko Poczta Polska będzie mogła doręczać przesyłki sądowe i prokuratorskie.
Zbulwersowani jesteśmy wynikiem przetargu na obsługę korespondencji sądowej. Poczta Polska przegrała ten przetarg. Chodzi o kontrakt wartości 500 000 000 zł. Zwyciężyła firma, która jest własnością firmy zarejestrowanej na Cyprze, a więc podatki płynące z działalności tej firmy nie będą wpływały do budżetu państwa polskiego, tylko do budżetu państwa cypryjskiego. A sam rozgardiasz, chaos w dostarczaniu przesyłek pocztowych to preludium tego, co pewnie wydarzy się, jeżeli nic się nie zmieni w naszym kraju za jakiś czas. W końcu firma zostanie zmarginalizowana, a w miejsce Poczty Polskiej wejdzie pewnie jakaś inna firma.
Mówił poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
NFZ wycofał skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ministra zdrowia.
Pełniący obowiązki prezesa funduszu Marcin Pakulski wycofał skargę na ministra zdrowia, jaką w grudniu do WSA złożyła ówczesna prezes Agnieszka Pachciarz.
Chodziło o zapłatę za świadczenia osób, które w systemie EWUŚ widnieją jako nieubezpieczone, ale w rzeczywistości posiadają uprawnienie do świadczeń, czyli na przykład pracownicy, których pracodawca nie zgłosił do ubezpieczenia.
W związku z podjęciem przez ministra zdrowia decyzji o powołaniu zespołu do spraw wypracowania rozwiązań dotyczących m.in. wskazania sposobu finansowania świadczeń udzielonych osobom z artykułu 97 ust. 8 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, prezes NFZ uznał skargę za bezzasadną i wycofał ją, powiedział rzecznik funduszu Andrzej Troszczyński.
Zatem potwierdzają się informacje, że odwołanie Agnieszki Pachciarz z funkcji prezesa NFZ NFZ jest przyczyną sporu z ministrem zdrowia, mówi senator Bolesław Piecha, były wiceminister zdrowia.
Trzeba było powiedzieć, a nie mówiłem, że zasadniczą sprawą odwołania pani prezes Pachciarz ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jest spór z Ministerstwem Zdrowia. Otóż okazuje się, a mówiłem o tym wprost, że następca pierwsze co zrobi, bo niczym innym się jeszcze nowy pełniący obowiązki prezes nie ujawnił ani niczego nie działał w Narodowym Funduszu Zdrowia, po co by było jakoś tam korzystne dla pacjenta, że wycofa ten pozew sądu administracyjnego. I mówiąc kolokwialnie, używając rusycyzmów, i chwali się to po prostu Donaldowi Tuskowi. Tyle tylko, że zamiast środków finansowych na leczenie ciężko chorych pacjentów, będziemy ich mieli mniej.
Były wiceminister zdrowia dodaje, że system, który wprowadził rząd Donalda Tuska, okazał się kompletną klapą.
Tyle tylko, że ten system, który wprowadził pan minister Arłukowicz, pan minister Bonik z błogosławieństwem premiera, który miał weryfikować osoby uprawnione i poszukiwać środków finansowych, okazał się kompletną klapą, bo jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia, który był gospodarzem tego systemu, wykazał, że należy się z tytułu leczenia osób nieuprawnionych do ubezpieczenia, no z budżetu państwa, tak jak mówi polska konstytucja i prawo, 700 milionów złotych, to należało je dać, a nie zaprzeczać, że jest inaczej. I kto zaprzecza? Zaprzecza ten, który nic nie wie, a ten, który niczym nie wie w polskiej ochronie zdrowia, to jest przecież nie nowość, to jest właśnie minister Arłukowicz.
Młodzież z zespołu szkół imienia Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy uczestniczyła w wyjazdowych warsztatach edukacyjnych, których organizatorem jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, przy współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Spotkanie odbywa się pod hasłem Zrozumieć media.
Młodzi uczą się warsztatu dziennikarza od wyszkolonej kadry specjalistów i redaktorów, którzy na co dzień pracują w mediach.
Tematyka warsztatów skupia się m.in. na zagrożeniach, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej, mówi koordynator tych spotkań, ojciec Marcin Krupa z Radia Maryja.
Młodzi coraz bardziej są przekonani do tego, że jest możliwość manipulacji w mediach, że ta manipulacja występuje. To, co jest im tutaj dawane, to narzędzia pewne, aby potrafili odróżnić to, co jest prawdą od tego, co jest fałszem, aby potrafili szukać prawdy, aby potrafili rzeczywiście rozumnie patrzeć na rzeczywistość medialną, czyli rozumnie korzystać z wszelkich typów mediów, czy to telewizji, czy to radia, czy to prasy, czy internetu. Bardzo się cieszymy, kiedy w młodych ludziach odkrywają się nowe talenty, między innymi talent dziennikarski, czy też talent do tego, aby rzeczywiście zafascynować się kulturą.
Warsztaty edukacyjne adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zajęcia organizowane w całej Polsce cieszą się dużym zainteresowaniem, dodaje ojciec Marcin Krupa. Patronat medialny nad warsztatami wyjazdowymi w WSKSiM objęło m.in. Radio Maryja.
W Parlamencie Europejskim odbyła się debata o swobodzie przepływu osób w Unii Europejskiej.
W obawie przed masowym napływem imigrantów z Rumunii i Bułgarii premier Wielkiej Brytanii David Cameron zlikwidował możliwość ubiegania się przez nowych imigrantów z Unii o świadczenia przez pierwsze 3 miesiące pobytu i zaostrzył kryteria ich przyznawania.
Także inne kraje, takie jak Niemcy, Austria i Holandia, wyrażały obawy w związku z otwarciem od 1 stycznia rynku pracy dla Rumunów i Bułgarów. Wskazywały też na zjawisko turystyki zasiłkowej.
Polskim europosłom zależało na debacie ze względu na zapowiedzi Camerona dotyczące prawa do zapomogi dla imigrantów na dzieci, które pozostały w kraju ojczystym. Cameron wskazał przy tym na polskie dzieci.
O szczegółach debaty ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Timothy Kirkhope z Wielkiej Brytanii powiedział w imieniu europejskich konserwatystów i reformatorów, że Wielka Brytania bardzo skorzystała dzięki swobodnemu przepływowi pracowników, jak również dzięki tysiącom Polaków, którzy pomogli Anglikom po wojnie odbudować kraj. W kontekście wypowiedzi premiera Davida Camerona skierowanej pod adresem Polaków, Kirkhope dał do zrozumienia w Parlamencie Europejskim, że przed wyborami gorące głowy często wypowiadają niefortunne słowa. Eurodeputowanych podczas tej sesji czeka jeszcze głosowanie nad projektem rezolucji, rezolucji, w której posłowie wzywają państwa członkowskie do niedyskryminacji przyjezdnych pracowników oraz przypominają, że mobilność pracowników przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, mówi europoseł Mirosław Piotrowski.
Swobodny przepływ osób w Unii Europejskiej należy do podstawowych filarów jej istnienia. Osoby zatrudnione w krajach Unii w sposób naturalny korzystają także ze świadczeń przysługujących im i ich rodzinom. U progu zbliżającej się kampanii wyborczej do Europarlamentu Izba nasza zdecydowanie odrzuca wszystkie próby majstrowania przy tych regulacjach i daje czytelny sygnał, że podważanie prawa do swobodnego przepływu pracowników nie może być kwestionowane w kampanii wyborczej.
Profesor Mirosław Piotrowski dodaje, że wskazywanie i piętnowanie Polaków legalnie pracujących za granicą, szczególnie w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, nie jest do zaakceptowania.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy państwu za uwagę.